Witam Was po długiej przerwie, podwójnie spóźnieni, mieliśmy dzisiaj być o 20, natomiast tutaj biorę winę na siebie, nie udało nam się na czas dojechać, no i spóźniliśmy się też pod takim kątem czuwania nad kinowymi premierami, na trzymaniu ręki na pulsie, ale dzisiaj zebraliśmy dla Was najciekawsze. To, co najciekawszego możecie teraz zobaczyć w kinach. Jak zwykle jest ze mną Magda Maksimiuk.
A ze mną Sebastian Pytel.
I będziemy starać się Wam przybliżyć dzisiaj trzy propozycje, które no naszym zdaniem koniecznie musicie zobaczyć. Może się wytłumaczymy z naszej nieobecności. Były to w dużej mierze kwestie rozjazdów wakacyjnych i konieczności dogrywania terminów, ale nie ma u nas nic, co moglibyście stracić, czyli zaczniemy dzisiaj od Mad Maxa, który jest jeszcze w kinach i wydaje mi się, że wciąż cieszy się z tego, przynajmniej co ostatnio czytałem, dużą popularnością, zasłużenie zresztą. Będzie też o Marsylskim Łączniku, francuskim filmie Cedrica Jimeneza, jeżeli dobrze wymówiłem jego nazwisko. No i ostatni film to będzie Citizen Four też, film, który opowiada o aktualnych wydarzeniach i też ważnym temacie i warto będzie się na niego wybrać. Zaczniemy.
No właśnie, zaczniemy w ogóle, bo chciałam zwrócić uwagę na naszą jak zwykle różnorodność, bo my dzisiaj i kino amerykańskie, i kino francuskie, mamy też dokument, więc myślę, że Wam się to wszystko bardzo spodoba i właśnie dlatego należy zacząć od filmu, który zdobył nasze serca, myślę, że od razu i większości i widzów, i krytyków, bo to jest film bardzo wyjątkowy, mamy na myśli Mad Maxa. Wszyscy, którzy oglądali oryginalną część sprzed kilku dekad już z młodym Melem Gibsonem, który zaczął swoją wielką karierę właśnie od tego australijskiego hitu George'a Millera, to myślę, że ci widzowie mogli nie odnaleźć ducha tej pierwszej części, zresztą całej trylogii, w nowej odsłonie filmu, zresztą też wyreżyserowanej przez George'a Millera. To jest swoją drogą niezwykła sprawa, że gość 70-latek tak niesamowicie wpasował się w gusta młodych ludzi, też przede wszystkim, prawda, współcześnie.
Parafrazując Alena, albo cytując nawet, chciałbym się dowiedzieć, jakie płatki je na śniadanie.
Dokładnie tak. Ale jeśli mówimy, bo my zazwyczaj sobie tutaj troszeczkę streszczamy fabułę, rozmawiamy sobie o tym, co tam się działo w tym filmie. Myślę, że to tutaj akurat w przypadku Mad Maxa nie jest tak konieczne, bo pewnie już się spodziewacie, że tam fabuły jako takiej może nie ma. No jest jeden pomysł wyjściowy, wiemy, że będą pościgi, będą jakieś dwa rywalizujące obozy, będzie ktoś bardzo zły, będzie ktoś dobry, będzie ktoś, kto się w trakcie zmieni troszkę i to właściwie wszystko, czyli jakby scenariusz na najlepszą możliwą historię został w pełni wypełniony, zresztą współpisany też przez samego reżysera. No i tam w trakcie oczywiście pojawiają się główni bohaterowie drugoplanowi. Mamy świetnego Toma Hardego, ale wszyscy i tak mówili wyłącznie o Charlize Theron. Theron w zasadzie, czyli aktorce, modelce z RPA, która zdobyła w zasadzie na pewno rzeszę nowych fanów swoją feministyczną rolą wojowniczki Furiosy. I ciekawa jestem, co ty na tą postać. Ale też, tak? No właśnie.
To jest postać dosłownie fantastyczna. On jest godna Ellen Ripley, także zresztą
właśnie
już w podsumowaniach filmowych bohaterek, takich twardzielek, ale też dobrze scenariuszowo skonstruowanych jako postać. Furiosa, czyli Charlize Theron, zajmuje miejsce no co najmniej w pierwszej dziesiątce, czasami nawet plasując się gdzieś w okolicach podium lub nawet na nie sięgając, więc no nie bez kozery tak głośno jest, może nawet głośniej w przypadku może głośniej o Furiosie, głośniej niż w przypadku samego Mad Maxa, który w tym filmie jest dość wyciszony, a tutaj możecie zobaczyć takie zdjęcie, które właściwie jest częścią plakatu i widać, że Charlize Theron w jej przypadku zapominamy o tym, że była modelką, bo jest po prostu bardzo utalentowaną aktorką. Co do samego filmu, to jego konstrukcja faktycznie jest bardzo prosta, natomiast ja spotkałem się z czymś takim w jednej z recenzji, że no do tego filmu taka zbitka recenzencka typu reżyser dociska pedał gazu była zdecydowanie nadużywana, bo to, co się dzieje w tym filmie, to jest po prostu wyższy level. To jest kino akcji do potęgi. Ono zaczyna się praktycznie po 5 lub 10 minutach już sceną ucieczki, a dalej jest po prostu jeszcze szybciej, co ciężko uwierzyć, więc jeżeli kino jest ruchem, no to Mad Max jest kinem.
No jejku, no to pięknie powiedziane, ale faktycznie, co tam się dzieje, właściwie czego tam nie ma? W ogóle, poczynając od tego, że mamy rzeczywiście głównych bohaterów, którzy stanowią jakby tło do całej akcji, no bo nie ma się co oszukiwać, te wszystkie maszyny, a przede wszystkim bohater internetu w ostatnich miesięcy, czyli ten słynny gitarzysta, który jest w wielu scenach na samochodzie, po którym po prostu mknie i zagrzewa do walki wszystkich w zasadzie wokół i wojowników, i ich przeciwników, no po prostu wszystkich. To jest rzecz niesamowita, że udało się w tak krótkim czasie i praktycznie w tak ograniczonej liczbie scen wykreować postać kultową, no i to jeszcze w jakichś kalesonach czerwonych.
Dokładnie, on chyba nie mówi ani jednego słowa nawet. Natomiast gitara elektryczna, która jednocześnie jest miotaczem ognia i za nią są piece, które nadają rytm tym bębną i riffom, no to jest w ogóle niesamowity pomysł. Szczerze mówiąc, to jest to wyobraźnia, którą trzeba gdzieś wyizolować z ciała George'a Millera i obsadzić nią, uczynić ją jakimś reliktem.
Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w naszej ocenie tego filmu bardzo mało jest takiej profesjonalnej krytyki filmowej, nie? My się tak bardziej, mówiąc, wiesz, prosto jaramy po prostu, bo to jest taka sytuacja, no. Zwyczajnie, prawda?
Dokładnie, to jest przykład też takiego kina, takiej superprodukcji. Kina
teraz
też
będzie moment krytyczny. Słucham. No mów.
To jest kino rozrywkowe, po prostu idealne, tak? Tutaj, tak jak mamy czasami dużo zastrzeżeń do tego, jak ta rozrywka wygląda, że jest i płytka, i czasami efekciarska, no to tutaj to jest wyważone w idealnych proporcjach. Ma się wrażenie, że to jest kino rozrywkowe, bo dużo się tam dzieje. Natomiast to jest fantastycznie zainscenizowane. No to jest dwugodzinny pościg, a on w żadnym momencie, w żadnej sekundzie się nie nudzi. On jest na chwilę przerywany scenami, które mają jakoś tym pościgiem pokierować, ale tak naprawdę on nie ustaje przez cały sens. Także no, takiemu kinu rozrywkowemu mówimy głośne tak.
No, dokładnie. Ale powiem ci, ja widziałam ten film dwa razy i za drugim razem jest równie fajny, jeśli nie fajniejszy, bo się dostrzega oczywiście więcej rzeczy i elementów, więc na pewno polecam zdecydowanie. Byłam na pierwszym seansie w 4D. To nie jest do końca też mój rodzaj rozrywki, kiedy wszystko się trzęsie, nie mogę się skupić, ale rozumiem, że na pewno znajdą się chętni, bo rzeczywiście tam to jest idealny film też dla tego rodzaju efektów. Także
idealny do pościgu. No, też trzeba wspomnieć tutaj już, jak uruchomiłaś nasz aparat krytyczny o tym, jak malarsko wygląda strona tego filmu. Inspiracje Boschem widać tutaj niemal w każdym kadrze. One są utrzymane też w bardzo, bardzo dobrej kolorystyce. Mimo, że tam tak naprawdę ona jest dość oszczędna, no to robi niesamowite wrażenie. Także to też nie jest tak, że tutaj nie było pomysłu i że nie było nakładu pracy w tym filmie, że to nie jest pościg, który po prostu ma się dziać, natomiast on został bardzo dobrze i skrupulatnie zaplanowany przez Millera.
Zdecydowanie. Ta paleta barw też, ona jakby widzieliśmy to na zdjęciach, które tutaj zamieszczaliśmy przed chwilą, że faktycznie ona jest niesamowicie tak w sposób niesamowicie przemyślany, zorganizowana, że momentami jest bardzo ciepła, momentami wręcz tak dokładnie w tych scenach, tak, szczególnie tam.
Taka trupia.
Dobre słowo, dokładnie. też
w niektórych momentach. To jest główny wróg Mad Maxa, nieśmiertelny Joe, dobrze tłumaczę?
Tak.
Czy wieczny Joe? Zresztą aktor, ten aktor gra w pierwszej części, natomiast to trochę jak charakteryzacja uniemożliwiła mi znalezienie postaci, którą on odgrywa w pierwszej części, ale w Mad Maxie też jest to ciekawe, że każda kolejna część była tak naprawdę innym gatunkiem, bo pierwszy Mad Max, jeszcze wtedy z nieznanym Melem Gibsonem, był tak naprawdę dramatem policyjnym i takim revenge movie. I nikt nam tam nie powiedział, że to jest świat postapokaliptyczny, chociaż dało się odczuć, że coś tam jest nie tak i pewne rzeczy z takiego porządku, które możemy oglądać za oknem, są daleko dość przestawione. Natomiast no, postapokalipsą była część druga, gdzie opowiadana zresztą z perspektywy młodego chłopca, a jeszcze kolejna część, czyli część trzecia, no to było kino nowej przygody. Także zmienność gatunkowa wydaje mi się, że pozostaje, bo ten Mad Max na drodze gniewu, no to już jest czysta czysta akcja, więc Miller nie dość, że zachował energię poprzednich filmów, to jeszcze zachował konsekwencje zmiany gatunków. No, chapeau.
Rzeczywiście. Czekamy na kolejne części, bo podejrzewam, że takie raczej się przydarzą, biorąc pod uwagę, że Miller no, już podobno pracuje. Ja się nie dziwię, no bo ten film przyniósł nie tylko mu na pewno dużo pieniędzy, ale i przede wszystkim uznanie, nie tylko widzów, ale i krytyków, bo rzeczywiście to jest film, który pewnie będziemy jeszcze oglądać wiele razy.
To oby teraz, sequel był tak samo dobry.
Też mam taką nadzieję, to na pewno.
To co, na Mad Maxa koniecznie to chyba za mało powiedziane. Zresztą odsłuchajcie jeszcze raz to, co widzieliśmy i niemożliwe, żebyście się na tym nie wybrali. Przechodzimy do kolejnej propozycji. Jest to francuski film Marsylski Łącznik. Niech was nie zwiedzie tutaj tytuł, bądź jego tłumaczenie w oryginale Le French, a w tytule...
The Connection, więc mamy correct. French Connection. Jest to dosyć w twarz aluzja.
Tak, dosyć dosłowna aluzja. Polski tytuł, cokolwiek wydaje się taki odpychający i wskazujący, że będzie to film co najwyżej średni i tak sklejony właśnie pod francuskiego łącznika Frytkina, no to można się tutaj miło rozczarować, że użyję takiej zbitki. O czym jest ten film? Praktycznie o tym samym, o czym jest francuski łącznik, natomiast trochę z innej perspektywy, bo on jest opowiadany z francuskiej strony i opowiada o łączniku, czyli o przemytniku heroiny z Marsylii do Stanów i sędzim, który stara się go wytropić. I tak naprawdę tutaj można tą fabułę, ten opis fabuły zakończyć, bo to jest pojedynek między nimi, bardzo ściśle też oparte na faktach. To jest film, którego twórcy ściśle trzymali się tego, co faktycznie się wydarzyło. Niektóre elementy oczywiście tylko udramatyzowując. Mm-hmm. Także...
No właśnie,
Magda,
zacząłeś...
Jak ci się podobał ten marsylski?
Dziękuję, że mi przekazujesz głos, to naprawdę miłe. Więc ja tylko chciałam powiedzieć, że faktycznie, tak jak wspomniałeś na początku, jeśli mówimy o tej powtarzalności pewnych schematów, żeby się naprawdę nie dać zwieść ani temu plakatowi, który jest dosyć taki... przywiędły, bo rzeczywiście tego typu motywy pojawiają się bardzo często na plakatach, ani ten tytuł, naprawdę, nie daj mi się zwieść, bo to jest naprawdę świetny film. Muszę powiedzieć, że dawno nie widziałam, w zasadzie jak powiedziałeś mi, że rozmawiamy o Marsylskim Łączniku, bo to była twoja w zasadzie decyzja, myślałam sobie, o Boże, co ten Sebastian znowu wymyślił, ale później sobie myślę, okej, daję mu szansę, bo jest Jean Dujardin. Oczywiście Jean Dujardin po artyście troszeczkę zaczyna w różne strony próbować swoich sił i jakby czasami mu to wychodzi, czasem nie, ale jednak tutaj i oddanie realiów tych lat 70. i początku lat 80. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale do mnie co dotarło poza wszystkim, o czym zaraz porozmawiamy, to nawet muzyka do mnie strasznie jakoś tak spodobała mi się, jakby dopasowanie i do tych scen, i do realiów tych czasów, i generalnie do tego całego ubioru, że to jest bardzo dokładnie zrobione, ale nie jest przerobione, nie jest takie jak w sumie było momentami w American Hustle, że tam wiadomo było, że i te kostiumy są takie, dokładnie, że aż wręcz za dużo tego. Tutaj to jest wszystko takie wyciszone, jakby się to działo teraz, ale w latach 70. Postaci są naprawdę, tak jak napisałeś w opisie, pełnokrwiste, bo tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z takim zestawieniem sobie dwóch charakterów, które nie są tak do końca sobie przeciwstawne, aż do samego końca właściwie nie wiadomo, co między nimi się wydarzy, jaka tam jest dynamika między tymi bohaterami. Rzeczywiście może nie jest zbyt zaskakująca te główne wątki, one jakoś nie momentami oczywiście one jakby wzbudzają emocje, tak jak mówiłeś sam, ja wiem, że ciebie to bardzo ekscytowało, mnie tak samo i generalnie muszę powiedzieć, że naprawdę, że to jest bardzo, bardzo przyjemna niespodzianka, bo nie spodziewałam się po tym filmie wiele, tym bardziej, że no wiadomo, ten tytuł i generalnie odnoszenie się do Gina Hackmana i do tej postaci legendarnej, tego kultu, nawet momentami brudnego Harego, ale to jest jakby zupełnie coś poza tym. Dla mnie to było nowe odczytanie. Ja bardzo dobrze się bawiłam na tym filmie.
Tak, ten film nie jest niewolnikiem tej swojego pierwowzoru, czyli francuskiego łącznika. Wspominając o scenografii, no tutaj twórcy podeszli do tego w tak kreatywny sposób, że oni po prostu znajdywali miejsca w Marsylii, które nie wydały się zbytnio zmienione i je dopracowywali, tak? Czyli robili coś odwrotnego niż przy wspomnianym American Hustle, gdzie tam było tą stylizację widać no, czasami bardzo mocno. Tylko oni opierali się na miejscach, które istnieją, delikatnie je oczywiście patynując.
No, właśnie.
Także to jest ogromny plus i to jest bardzo dobre podejście, bo wzmacnia realia i świat przedstawiony, więc świetnie. No, a co dla mnie jest największą wartością tego filmu, to, że on faktycznie, jeżeli chodzi o taką strukturę narracyjną, no to nie jest zbyt zaskakujący, ale w momencie, gdy się ten film ogląda, to nie jest się w stanie od niego oderwać. Mm-hmm. To jest wielka zasługa reżysera, że historię, która, no, domyślamy się, jak się potoczy, bo takich historii było wiele, no chociażby zaglądając tutaj do najsłynniejszych kręconych przez Martina Scorsese, ale ja miałem takie najbliższe skojarzenia z Gorączką, bo to jest film, którym tak naprawdę koncentrujesz się na danym momencie, nie wybiegasz w przyszłość i patrzysz, jak te dwie postacie się ze sobą, prowadzą ze sobą taki westernowy nawet pojedynek i z tego płynie ogromna przyjemność, bo to jest też film świetnie zagrany, co musimy dodać i przez Jeana Desjardins'a.
Tak.
Łamie język. Ale też przez Lelusza. Gilles Lelouch. To jest rola fantastyczna. Byłem w ciężkim szoku, że to jest profesjonalny aktor, bo nie miałem przyjemności oglądać poprzednich jego filmów. Ma niesamowitą twarz przede wszystkim. I to, jak umie tą twarzą grać, tylko wzmacnia poczucie, że faktycznie jest, że bardzo dobrze tą postać opracował.
Jak dla mnie to jeszcze, bo o tym nie wspominaliśmy, jest bardzo dużo filmów, okej, Gorączka też Zodiak, który mi się też jakby od początku gdzieś tam przedstawiał w tle. Dużo jest filmów, które opowiadają o różnych procedurach sądowych i policyjnych. To jest jeden z tych filmów, ale jednocześnie pokazujący od zupełnie innej strony, to nawet nie jest kwestia tego, że to jest film francuski, bo i francuskich dużo też dobrych kryminałów powstawało, ale główną zaletą tego jest pewnie to, że nie jest to też film amerykański, bo podejrzewam, że film amerykański o tym to by zdecydowanie użył dużo więcej takich schematycznych rozwiązań, choćby końcówka mogłaby okazać się katastrofalna. I myślę, że ogromną zasługą i też reżysera Jimeneza i tak jak powiedziałeś, aktorów i tych wszystkich, którzy pracowali, ale scenografia i muzyka dla na pierwszym planie zdecydowanie. Sprawili ci wszyscy, że ten film się ogląda bardzo dobrze i może niefortunne jest trochę pokazywanie tego filmu też w lato, bo jednak podejrzewam, że może nie mieć jakiejś takiej super widowni, ale mimo wszystko naprawdę warto i polecamy.
Szkoda, że to jest faktycznie ten termin i ten tytuł, ale no po to jesteśmy, żeby was alarmować, żeby nic nie umknęło waszej uwadze. To, co jeszcze, na co warto zwrócić uwagę, to ten relatywizm, który reżyser prezentuje, jeżeli chodzi o swoje postacie, tak, że one są traktowane na równi, mimo tego, że bohater grany przez Lelusza, czyli Zampa. Który jest przemytnikiem narkotyków, no także jest pokazany jako ojciec, tak jako głowa rodziny, która w pewnym momencie, której w pewnym momencie sytuacja się komplikuje. Jego imię to Getan Zampa, przypomniałem sobie. Bardzo ładne imię, pamiętam takiego piłkarza.
O, no dobrze.
Getan. Także to jest pewna sprawiedliwość, często w średnich filmach sensacyjnych pomijana, tak? Czyli taka, że jest ktoś krystalicznie dobry, a walczy z kimś krystalicznie złym. Tutaj nie jest to takie oczywiste i to tym większą radość sprawia takim osobom jak my, które...
Tak. Dokładnie. Ja myślę, że tak, tutaj nie jest taki sztampowy pojedynek. Myślę, że każdy może opowiedzieć się po którejś ze stron. Ja jestem tak rozdarta nawet, powiem ci. Ten film naprawdę wprawił mnie w takie dosyć przyjemne poczucie właśnie niespodzianki. Także to jest na pewno jego wielka zaleta. Czyli Marsylski Łącznik do kin, żeby ten film tak szybko nie uciekł i żebyście zdążyli zauważyć właśnie tą niesamowicie ciekawą dychotomię bohaterów dwóch w tym francuskim kryminale, troszkę noir powiedziałabym.
Oj, zdecydowanie tak.
Tak. To co, teraz już nasz ostatni na deser, w takim razie przechodzimy do dokumentu. Ja wiem, że ty kochasz dokumenty, więc pozwolę ci zapowiedzieć, zobacz.
Tak, myślę, że wszyscy powinni kochać dokumenty. Tym bardziej, że to jest tak gatunek, który się tak prężnie rozwija, że oglądając dokument już nie ma się poczucia, że to są gadające głowy, które będą nam przez półtorej godziny opowiadały może ciekawe rzeczy, natomiast niekoniecznie
zobacz,
w ciekawej
jesteśmy
formie.
Teraz, zobacz, między nami jest Edward Snowden. Widzisz na ekranie?
A, widzę.
To cudowne. No dobrze.
Idealnie się wpasował w kadr. No właśnie o Edwardzie Snowdenie jest ostatni film, o którym chcemy powiedzieć. To jest Citizen Four. Film, jak to się mówi, głośny. Lubię to słowo. Dostał Oscara i tabun innych nagród. Opowiada o wydarzeniach, które prawdopodobnie pamiętacie z 2013 roku, gdzie były pracownik CIA, wtedy chyba na kontrakcie w amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa, ujawnił masową skalę podsłuchów i inwigilacji amerykańskiego rządu i to nie tylko inwigilacji swoich obywateli, ale też inwigilacji między innymi Angeli Merkel.
Zabawne.
Także praktycznie macki tego programu PRISM, o którym tu jest mowa, który nie dość, że podsłuchiwał połączenia telefoniczne i to także korespondencję elektroniczną monitorował, a nawet gromadził taki chytrus. Także
straciłeś wątek przez tego chytrusa. Co no za shame.
W każdym razie, kontynuując wątek, program PRISM, który był osią tych ujawnionych przez Edwarda Snowdena dokumentów, służył amerykańskiemu rządowi do mega inwigilacji. I o tym jest ten film, właśnie o tym momencie, w którym Snowden kontaktuje się z reżyserką filmu, Laurą Poitras, i opowiada jej, co takiego dzieje się za kulisami rządu. Odzyskałem wątek.
Dokładnie, ale bardzo ci to ładnie wyszło. Dla mnie generalnie, bo ten film, on się dzieje w zamkniętych przestrzeniach przez większość czasu i to są najczęściej rozmowy.
Troszkę się wtrącę, to jest hotel w Hongkongu, w którym się Snowden ukrywał.
Dziękuję ci. Więc jakby w zamkniętych pokojach hotelowych, które są tam w międzyczasie zmieniane, no bo ze względu oczywiście na trudne warunki komunikacji Snowdena ze światem zewnętrznym, jest tam kilka zabawnych wątków, na przykład moment, kiedy Snowden usiłuje jakby odłączyć się od zewnętrznego świata przed właśnie próbą podsłuchu i w ogóle podejrzenia jakiegoś jego hasła i po prostu ukrywa się swoim niewidzialnym kocem i coś tam sobie wstukuje. Ale to są momenty, w których jakby zdajemy sobie sprawę z tej otaczającej go paranoi trochę, no bo to jest facet, który właśnie zdradził największe sekrety w ogóle rządu amerykańskiego, co się nie zdarza często, więc nie dziwne, że został w ten sposób jakby jest cały czas traktowany. Sytuacja w ogóle bez precedensu, bo to jest gość, który nie skończył 30, pracuje sobie gdzieś po cichutku i tam, prawda, wśród wielu informacji. I nagle to jest jedyny człowiek, który decyduje się ujawnić ogromny w ogóle spisek na światową skalę. To jest w ogóle niesamowicie bezprecedensowa sytuacja. Nie dziwne, że film o nim powstał, dostał Oscara, ale w ogóle pomijając te nagrody i wyróżnienia, w samej jakby na samym poziomie naszej świadomości w ogóle, żyjąc w świecie, prawda, opętanym przez internet, gdzie bez internetu nie robilibyśmy kompletnie nic, byśmy byli, ja nie wiem, uziemieni, wrócilibyśmy chyba do jaskiń. To jest gość, który uruchamia całą machinę i to jest też człowiek, który za pomocą jednego artykułu, czy tam kilku, no bo to była seria artykułów, potrafi wzbudzić szok na całym świecie, prawda? I to jest jakby, to jest cała machina, którą on uruchamia, niespełna 30-latek. To jest rzeczywiście rzecz bezprecedensowa. Ja nawet nie wiem, czy ja mogę o tym filmie też tak mówić obiektywnie, jeśli chodzi o kategorie dokumentalne. Bo to jest generalnie w kategoriach sensacyjnych, takich gazetowych newsów, to jest rzecz, która mną osobiście wstrząsnęła. Myślę, że większością z nas, wszystkimi, którzy w ogóle korzystają z internetu, czyli wszechświatem.
No i też reakcja rządu amerykańskiego. Tak naprawdę wystarczyło tutaj jedno zdanie prezydenta Obamy, że dla niego Edward Snowden nie jest patriotą i tak naprawdę on już został, tym zdaniem został wykluczony, tak jakby z całego społeczeństwa, gdzie tam patriotyzm jest fundamentem. Także możemy też dowiedzieć się kilku rzeczy, które mogły nam uciec w tej komunikacyjnej drodze i przez prowadzonej przez telewizję i przez prasę. Mianowicie, o jakim paragraf Snowden został oskarżony. To jest prawo dotyczące zdrady jeszcze z I wojny światowej, jeśli się nie mylę. Także to jest, to tylko pokazuje, jaki to jest relikt i pokazuje sytuację człowieka, który tak naprawdę ujawnia coś, co powinno być napiętnowane nie tylko przez społeczeństwo amerykańskie, ale przez cały świat, a tutaj nagle on zostaje osamotniony. I na przykład dla mnie taką wstrząsającą sceną była scena, w której jeden z dziennikarzy uczestniczących przy śledztwie odwiedza go już w Moskwie, gdzie Snowden zyskał azyl polityczny. I po tym człowieku widać, że on zestarzał się o jakieś 5 lub 10 lat. Bo tak naprawdę nie było w moim przekonaniu stosownej reakcji do tego, co Snowden ujawnił. Że to jest skandalizujące dla całego świata, a nie tylko dla Stanów Zjednoczonych. No także ten film kończy się niezbyt optymistycznym akcentem, bo on pociągnął za sobą co prawda jakieś ruchy społeczne, natomiast ogólna konkluzja pozostała taka, że wolimy być obserwowani, ale bezpieczni. To jest dość smutne,
ale jeszcze teraz przyszła do mnie taka konkluzja w sumie, kiedy opowiadałeś o swoich odczuciach co do tego filmu, że właśnie to jest generalnie film o człowieku bardziej, bo my z tych właśnie przekazów informacyjnych wiedzieliśmy, co on tak naprawdę przekazał. Oczywiście to były szczątkowe informacje, bo dla większości z nas najbardziej sensacyjną wiadomością było to, że nas podsłuchują. Co prawda, no wiadomo, wszyscy o tym wiedzieli. Natomiast kiedy pokazuje się go w takich sytuacjach, no właśnie, intymnych, to znaczy kiedy jest sam, kiedy próbuje sobie zrobić fryzurę, co mu nie wychodzi, kiedy próbuje zamówić coś do jedzenia, kiedy spotyka się z jakimiś ludźmi, prawda, czy tam ze swoją dziewczyną, kiedy rozmawia z nią. To są takie momenty, które pokazują Snowdena jako zwykłego właśnie gościa, który po prostu znalazł się w takiej machinie historii, i w zasadzie nie ma już trochę ruchu, no i jeszcze te sytuacje, kiedy właśnie dowiaduje się, co o nim piszą, kiedy w ogóle się przedstawia, nie wiem, to jest dla mnie tak strasznie emocjonujący moment, kiedy on mówi, że jest Edward Snowden, ale mówią na niego Ed, i tak w zasadzie to jest wszystko takie zwyczajne, no bo to jest no, gość, który kurczę, wyniósł na pendrive'ie coś czasami i no i już, chociaż on sobie na pewno zdaje sprawę z tego, co zrobił, no bo przecież cały film jest o tym. I na pewno wszyscy, którzy oglądają jego i czytają o tych rzeczach, które ujawnił, no to się włos jeży na głowie na pewno, ale w gruncie rzeczy to jest film o tym zwykłym gościu. Coś jak, nie wiem, no pamiętasz pewnie Sugarmana, to jest zupełnie co innego, ja wiem, ale to też jest o kimś, kto po prostu coś zrobił w życiu i nadal są jakieś konsekwencje, ale jednocześnie pozostaje nadal tym zwykłym gościem. I też mam takie wrażenie co do Snowdena. Oczywiście ta sytuacja nadal się toczy, to jest cały czas nierozwiązany proces. Zobaczymy, co tak naprawdę będzie dalej, ale myślę, że nie wiem, czy ten film mu nawet pomógł, czy nie. Myślę, że to dla jego sprawy było całkiem neutralne, ale faktycznie ogląda się to jak największy thriller, tylko że właśnie jakby z gorzkimi konsekwencjami, no bo takie są konkluzje. No,
thriller, który się dzieje tak naprawdę teraz.
Real time, prawda?
Tak, sam film też był tak kręcony w czymś, co można nazwać czasem rzeczywistym, bo on był robiony na gorąco. Tak tam nawet są ujęcia, gdzie reżyserka bądź jeden z operatorów, ona też współpracowała z trzema operatorami, po prostu rozkładają kamerę na statywy, tak, i montują kadr. Plus ta atmosfera ciągłego zagrożenia, w którym oni się znajdują, no bo w pewnym momencie, jak już ta informacja wypływa, jak wiadomo, co się dzieje za kulisami demokracji, no to nagle zaczynają dzwonić telefony, zaczynają docierać do Snowdena pierwsi dziennikarze. No a po dziennikarzach ktoś po prostu może już wejść z drzwiami. Także no film jest niesamowity, tym bardziej, że tak naprawdę on odnosi się do tego, co dalej jest wokół nas, i no, tym też jest dokument, dlatego mówiłem na początku, że to już nie są gadające głowy, tylko to jest coś, co nas wszystkich bezpośrednio dotyczy, plus jeszcze atrakcyjna forma, tak jak mówiłaś, w konwencji thrillera, to się ogląda po prostu jak najlepszy thriller.
Dokładnie.
Więc już nawet grubiej polecę, że dokument to jest chyba najlepszym źródłem informacji w tym momencie.
Nie, ja się zgodzę. Tym bardziej, że ja w sumie ten film oglądałam na ostatniej edycji Festiwalu Filmów Dokumentalnych, jak pewnie również i ty w Warszawie.
Dwa razy,
no widzisz. I tam generalnie tych historii było całe mnóstwo i rzeczywiście może część z nich opowiada o ludziach, o sytuacjach, ale część właśnie tworzy te wiadomości, te newsy.
Tak, polecam.
Polecam
jeszcze, jeżeli nie film, to chociażby osobę Arona Schwartza, który też walczyło o wolność dosłownie w internecie.
to myślę, że tym dosyć właśnie pesymistycznym chyba akcentem, chociaż nie taki był nasz zamiar początkowo, ale przypomnijmy tylko, żebyście poszli na te trzy filmy, o których mówiliśmy, specjalnie wybraliśmy mniej, żeby każdy miał czas zobaczyć, czyli Mad Max i oprócz tego oczywiście Marsylskiego Łącznika i Citizen 4, które są symbolizowane przez mężczyzn, ale tak jak pisałam w facebookowym opisie, za każdym, prawie każdym z nich stoi jakaś bardzo mocna kobieta i mam nadzieję, że to jest właśnie motto tego naszego dzisiejszego odcinka w końcu.
No i jeszcze tekst Furiozy, One Man, One Bullet jest chyba będzie kultowy nie tylko w środowisku feministek. To przeszliśmy od totalnego eskapizmu Mad Maxa po totalny realizm do Citizen 4, także możecie sobie te nasze klocki tutaj przedstawione układać, jak chcecie. Możecie najpierw pójść na coś, co was sprowadzi na ziemię, a potem totalnie się oderwać od tej smutnej rzeczywistości. Zapraszamy do kina i polecamy wszystkie trzy filmy.
I zapraszamy was do komentowania naszych odcinków, nie tylko tego dzisiejszego, ale w ogóle wszystkich i zawsze. Możecie nas oglądać na YouTubie, na Facebooku, też możecie komentować. No i oczywiście na naszej stronie Dekompresor Kino.
Tak. Chyba wszystko.
To chyba wszystko.
Dziękujemy.
I dziękujemy bardzo. Nie dajcie się zwieść. Dzisiaj Sebastian jest bardzo opalony. To nie ja jestem taka blada. Ja jestem normalnego koloru.
Tutaj mam lepsze światło po prostu.
Na pewno. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia następnym razem.
Trzymajcie się i widzimy się w kinie.